W naszym studio Ewa Pawela, witamy Was serdecznie. Wszyscy domyślacie się, jaki temat, kontynuacja spotkania sprzed kilku dni. Temat nieskończony, Stop Mind Control, konferencja nasza wrocławska, pierwsza w Polsce. Od tego zacznijmy, list do prezydentów, kandydata na prezydenta, może lepiej brzmi, kandydatki. Pisałaś ten tekst, czy w Mielternie się czytałem przedwczoraj?
Tak, no przede wszystkim w imieniu grupy ofiar Mind Control, zrzeszonych w stowarzyszeniu, znaczy jeszcze nieoficjalnie zrzeszonych, ale to już funkcjonuje w internecie i w naszych sercach od jakiegoś czasu. Więc Stop Z, to znaczy stop zorganizowanym elektronicznym torturom. Więc chciałam Ci po prostu w imieniu kolegów bardzo serdecznie podziękować. Po pierwsze za to seminarium, a także za to, że no po prostu nie wahasz się, nie wahasz się, nie boisz się, tylko stoisz przy nas wiernie i zdecydowanie.
Dopóki damy radę. Konferencję będziemy sobie podsumować. Rzeczywiście, jak się nam uda się na pewno. I cieszę się, że ten list do kandydatów na prezydenta, inicjatywa zresztą, nie wiem, twoja, wasza, i to, że on już poszedł, tak?
Tak, on już poszedł. Jak również poszło, no, bardzo dużo maili do wszystkiego, co polskie, w kraju i za granicą, po to, żeby po prostu wszystkim uświadomić, że to, co dzisiaj dzieje się z nami, tak naprawdę jest przez światowe elity zaplanowane dla wszystkich mieszkańców tej planety.
Przypomnijmy tak dosłownie w czterech punktach najważniejsze jakby elementy tego listu do kandydatów na prezydenta RP w wyborach najbliższych, bo to jest mocny list i taki prawdziwy. Też od serca troszkę.
Chociaż jest no tam... od serca. On jest może nawet taki najbardziej, najlepiej wyraża nasz ból i nasze cierpienie. To znaczy chodzi nam przede wszystkim o tym, o to, żeby uświadomić również rządzącym, jak wielkie cierpienie skazują tych, którzy są poddawani takim tajnym, nielegalnym torturom. Eksperymentom. Tak, ale torturom to jedno. To, że tak naprawdę my jesteśmy królikami doświadczalnymi w eksperymentach prowadzonych przez polskie firmy, które najprawdopodobniej na tym zarobią miliardy, dlatego że jest ogromny rynek na właśnie wszelkie sposoby kontrolowania jednostek i całych populacji przez wszystkie rządy świata. Słuchaj,
tutaj wielu z ludzi, którzy nas słucha, może myśleć, Boże, aż tak być nie może. Jakaś firma polska działająca legalnie robiłaby sobie badania na wielką skalę i technologię opracowała, w jaki sposób męczyć, torturować ludzi. Oni w ten sposób jako firma tego nie pojmują. Im się sprzedaje zlecenie do wykonania, gdzie oni mają przykładowo zdalne sterowanie funkcjami życiowymi organizmu, tak? Poszczególnymi też organami.
Tak.
I oni to, wiesz, to jest oficjalnie w dobrej wierze. Przecież ktoś tam chory, daleko starsza babcia jest, nie może dojechać, jest podłączona do systemu internetowego albo w ogóle nie jest podłączona, my mamy swoje kanały, wpuszczamy odpowiednie pobudzacze, żeby serduszko lepiej popikało i kobietkę ratujemy, tak? Bo to jest oficjalna ideologia takiego programu.
Tak, ale musimy sobie zdać sprawę...
I dlatego nie o tym pracuję, ale, uważam, że wszystko jest w porządku.
Ale musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że na przykład ja spotkałam takiego młodego magistranta jednej z naszych uczelni technicznych i on mi szalenie przyjęty i szalenie dumny powiedział, proszę panią, ja biorę udział w tym programie, chodziło wówczas w 2012 roku o program INDECT, ja biorę udział w tym programie i moja praca dyplomowa polega na zrobieniu aplikacji, gdy pani telefon komórkowy wyłączony w każdej chwili bez pani wiedzy będzie monitorował cztery bardzo ważne pani funkcje życiowe. To znaczy ciśnienie krwi, puls, czyli tętno, poziom cukru i poziom cholesterolu. Tylko że problem polega na tym, że po pierwsze bez mojej woli, to znaczy ja mogę być monitorowana 24 godziny na dobę. Kombinacja tych czterech parametrów wskazuje na to, w jakim ja jestem usposobieniu, to znaczy czy jestem na przykład zdenerwowana, czy jestem agresywna, czy na przykład wszystko jest pięknie i czuję wiosnę. A ostatni problem to jest taki, że i to wszyscy elektronicy potwierdzą, że jeżeli jakaś funkcja życiowa człowieka może być zdalnie zmierzona, to jednocześnie można zdalnie na nią wpływać. A to niestety prowadzi do tego, że jeżeli są jacyś niewygodni dla rządzących czy kogokolwiek, kto dysponuje tą technologią ludzie, to można w sposób no, bardzo bezpośredni zaszkodzić ich zdrowiu, a nawet pozbawić ich życia.
Wracam do tej całej ideologii, że tym młodym ludziom również oficjalnie przyświeca to, no przecież to pomoże tym, którzy będą potrzebowali interwencji. Doktor Mengele, słynny zbrodniarz, eksperymentator i doświadczalnik między innymi z Auschwitz-Birkenau, to jest człowiek i wielu ludzi z nim współpracujących, którzy też, że tak powiem, wkładali sobie w głowę, że koniec końców jedni cierpią, ale drudzy będą zyskiwać, bo my dzięki badaniom naukowym będziemy mieli wiedzę medyczną o wielu ważnych funkcjach i zjawiskach związanych z organizmem człowieka. Już nie mówię o całej tej ideologii zbudowania tego, powiedzmy, człowieka, który jest nad człowiekiem, tak?
Którego się ulepszy. Którego to się znaczy, ulepszy. Mnie się już tak. ulepsza od 4 lat.
A pozostały się będzie unicestwiać, więc ta zbrodnicza w konsekwencji praktyka, bo to się skończy na zbrodniczej praktyce. Jeżeli w tym uczestniczą firmy, które zajmują się sprawami wojskowymi, dzisiaj tej firmy jeszcze nie wymieniasz, no to ja sobie po prostu nie wyobrażam tej całej logiki, bo jeżeli chcą pomagać ludziom, to by przynajmniej robiły to absolutnie przejrzyste, transparentne i jakieś placówki, powiedzmy, medyczne, naukowe, które jeszcze nie mają tego kompletnie poukrywane. A to nie jest, to nie ma żadnej kontroli społecznej na tym, nie ma żadnej kontroli obywatelskiej, tego nikt nie kontroluje. Oni się dobierają do naszych funkcji, do naszych rzeczy, czyli z literatury i tych różnych rozmów, które tutaj cały czas studiujesz. Wynika jednoznacznie, że oni mogą na odległość po prostu cię zabić.
Tak, oczywiście. To ja zaraz podam bardzo konkretne przykłady, tylko że, proszę Państwa, problem nie polega na tym, że oni to ukrywają, to znaczy oczywiście ukrywają skrzętnie i to wszelkie tego typu rzeczy, badania na ludziach są no, otoczone ścisłą tajemnicą, klauzulą najwyższej tajności, ale to nie w tym problem. Problem w tym, że te sprawy czasem się pojawiają w oficjalnym obiegu, są podawane do naszej wiadomości, tylko że my po prostu zupełnie nie zwracamy na to uwagi. Nasze społeczeństwo, w przeciwieństwie na przykład do społeczeństwa francuskiego, w którym żyłam, po prostu nie jest zainteresowane tym, jak najnowsze technologie zmieniają nasze otoczenie i w ogóle całą naszą cywilizację. Ale teraz, żeby nie być gołosłownym, to chciałam zacytować artykuł z dziennika zbrojnego.pl, absolutnie oficjalnie podany do wiadomości. Chodzi tutaj o efekty konkursu, normalnego rządowego konkursu na styku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Obrony Narodowej. I w roku 2014 tylko parę projektów zostało zakwalifikowanych. Ja oczywiście nie będę o tych projektach, chociaż one są całkowicie jawnie, mówić szerzej, tylko powiem tak. Jeżeli Państwo oglądaliście nasze programy o śmierci dr Raunikilde, to jest bardzo poważna przesłanka, że ona została zabita zdalnie poprzez 4-dniowe napromieniowanie przez tak zwaną broń laserową skierowanej energii. To są po prostu takie wiązki silnego promieniowania, bardzo wysokich częstotliwości, no, które właśnie zaburzają wszystkie
czynności ważne różnych naszych organów.
Wszystkie ważne czynności. Mało tego, można człowiekowi zdalnie wstrzyknąć informacje o chorobie. To znaczy komórki naszego ciała nie tyle reagują na obecność jakichś patogenów, na przykład wirusa eboli czy wirusa malarii, tylko po prostu reagują na bardzo słabe sygnały elektryczne, które te wirusy i bakterie emitują. Więc po prostu wystarczy, że takiego człowieka zdalnie się napromieniuje po prostu tą informacją o obecności wirusa i organizm na to reaguje bardzo, bardzo żywiołowo, a jeżeli ta emisja potrwa dłużej, to po prostu zapadamy na tą chorobę i to jest nie do opanowania.
Tutaj Ewa, i rzecz, która jest z naszej przestrzeni, słynne urządzenie Quantec. Ludzie, którzy się z tym zetknęli, doskonale wiedzą, o co chodzi. Też miałem robioną tak zwaną diagnostykę i wieloma osobami rozmawiałem, które korzystały z Quanteca. Nie jest to urządzenie doskonałe. Pamiętajcie, wrzucone na rynek cywilny, które ma funkcje diagnostyczno-terapeutyczne, na odległość rozpoznaje, jakie masz problemy łącznie z zdrowotnymi i na odległość potrafi, jak jest ustawione odpowiednimi partami, oddziaływać w pewną przestrzeń informacyjną, żeby tobie pomóc. To jeżeli w cywilnym obszarze komercyjnie takie urządzenia po 20 i kilkadziesiąt tysięcy złotych są sprzedawane i każdy się może nauczyć, jak to obsługiwać, to co dopiero dzieje się w utajnionej przestrzeni różnych wojskowych laboratoriów, gdzie po prostu tą samą zasadę kieruje się nie, żeby człowiekowi pomóc, tylko żeby mu zaszkodzić.
Ale oczywiście i to jest cały problem, dlatego że ta medycyna wibracyjna, której przykładem jest Quantek, byłaby naprawdę zbawienna dla ludzkości. Natomiast tego typu pozytywne wynalazki utajnia się natychmiast i, że tak powiem, obraca przeciwko ludziom. Ale teraz ja pozwolę sobie przeczytać Państwu fragmenty opisu tych projektów, które zwyciężyły w tym
przetargu.
Znaczy w tym konkursie, bo to był po prostu normalny, oficjalny konkurs.
Ale kto ten konkurs zlecił?
Już mówię. Po prostu to jest oficjalna polityka NATO, która nakłoniła państwa członkowskie, w tym państwa Unii Europejskiej, do wbudowania w ich systemy doktryny wojennej całego szeregu broni tak zwanej nieśmiercionośnej albo broni skierowanej energii. I po prostu, no, że tak powiem, po linii i na bazie nasze państwo się do tego, że tak powiem, przystosowywuje. Jak mówię, za tym idą miliardowe kontrakty, ale są to kontrakty naprawdę w obszarze, no, który budzi co najmniej bardzo poważne zaniepokojenie, o ile nie wręcz zgrozę. Proszę sobie to po prostu tylko posłuchać. Drugi z projektów, dotyczący mikrofalowej broni obezwładniającej, przewiduje w pierwszym etapie opracowanie demonstratora, to ja już nie będę, jako broni obezwładniającej siłę żywą, a także przeprowadzenie badań biologicznych i medycznych skutków działania oraz poznanie skutków ubocznych oddziaływania tego typu promieniowania na organizmy żywe i implanty. Czyli nie tylko implanty, tak jak my to rozumiemy w kontroli umysłu, ale na przykład implanty typu rozrusznik serca. Mojemu ojcu pod wpływem takiego promieniowania po prostu założony rozrusznik zwariował. I po prostu to ten rozrusznik rozwalił mu przedsionek i komorę serca. Kolejny cytat, drugi z projektów, to jest, chodzi o laserowe systemy broni skierowanej energii i laserowe systemy broni nieśmiercionośnej, o których mówiła tak pięknie i tak z taką pasją dr Kilde. Projekt przewiduje także badania zagrożeń związanych z użyciem laserowych systemów broni nieśmiercionośnej oraz sposobów ich przeciwdziałania oraz badanie skutków oddziaływania laserowych systemów broni skierowanej z materiałami konstrukcyjnymi, urządzeniami techniki wojskowej, tkanką biologiczną i wynikających stąd zagrożeń. Brzmi oczywiście pięknie. No, nikt z nas nie będzie miał takiego, powiedziałabym, refleksu, żeby od razu się tutaj do tego przyczepić, ale jeżeli się zastanowimy, to zakłada to po prostu badania na ludziach. I oczywiście te badania nie będą oficjalne. One będą utajnione.
I muszą być ofiary.
Muszą być ofiary, bo w tym momencie to już jest naprawdę broń śmiercionośna. To już nie tylko chodzi o mind control. I teraz rynek jest ogromny, kontrakty są miliardowe, o czym się mówi oficjalnie, ale znowu nikt na to nie reaguje, że na przykład firmy polskie, zbrojeniowe i energetyczne, które nawiązują ścisłą współpracę z Amerykanami w takich dziedzinach jak RFID, czyli Internet Rzeczy, Smart Dust i różne inne systemy czujników służących do kontroli populacji, więc nikt z nas się nie zastanawia, że te firmy naprawdę zarobią miliardy na czyimś, w domyśle na czyimś nieszczęściu i że po prostu w momencie wygrywania przetargu na jakiś tego typu sprzęt, co zadecyduje? Zadecyduje to, że dana firma mogła w sposób tajny, bezpieczny i chroniony przez struktury państwa wykonać tego typu badania na odpowiednio dużej próbce populacji. Więc to jest naprawdę sprawa dla Rzecznika Praw Obywatelskich.
Znaczy, jest sprawa Ewa, Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest sprawa dla całego narodu, to jest sprawa dla całego społeczeństwa. To są rzeczy niebywałe. Oto pojawia się broń śmiercionośna, tej zasady działania dla ludzi są kompletnie nierozpoznawalne, ściśle tajna. W zasadzie zadawanie śmierć do tej pory jest dość łatwo rozpoznalne. Oto leci samolot, nawet ten predator.
Znaczy ona jest oficjalnie nieśmiercionośna, tak, o czym mówiła doktor Kilde.
Ale ona w konsekwencji
jest musi być, żyje. Bo to jest broń.
Magnus Olson o mało co, tak?
To zaraz o tym powiemy.
O tym powiesz. Więc ja tylko chcę zwrócić uwagę, że to jest kwestia zupełnie fundamentalnej natury. Tutaj ktoś dokonuje zamachu na najbardziej elementarne prawo człowieka, jakim, i to niestety ono jest niestety niedobrze zdefiniowane, jeśli chodzi o naszą konstytucję.
Jest artykuł 39.
No, ale jak brzmi?
Znaczy sens tego artykułu jest taki, że nikt nie ma prawa wykonywać jakichkolwiek eksperymentów medycznych oraz innych eksperymentów na ludziach bez ich świadomej zgody.
Tak, to jest za mało. Ponieważ takie eksperymenty kojarzone są z czymś klasycznym, konwencjonalnym, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś zdalnie wykonuje eksperyment, a ten, który jest temu poddany, w ogóle o tym nie wie.
Oczywiście.
I to jest nieszczęście, bo w innych przypadkach człowiek odczuwa to w ten czy w inny sposób i wie, kto jest sprawcą, bo jest sprawca i ofiara są blisko ze sobą. Natomiast w tej wojnie, która tutaj się zaczyna tworzyć w skali świata, sam wiesz, sama wiesz, sprawców praktycznie nie widać. Nieszczęście też polega na tym, że to jest globalny wyścig zbrojeń, który pozwala też ludziom w kręgach wojskowej władzy usprawiedliwiać, że jak my tego nie zrobimy, nie poznamy, to kuku nam zrobią oni, a my co? Problem polega na tym, że kuku robią w pierwszej kolejności własnym obywatelom, traktując, jak powiedziałeś, jak krótki doświadczalne, i stosują, w jakim sensie to jest forma terroru, bo wejść komuś do głowy i majstrować przy jego organach, również biologicznych, czy przy jego umyśle, ja sobie nie wyobrażam, to jest na poziomie tortur. To powinno być potraktowane jako jedno z najbardziej zakazanych rzeczy, jakie człowiek może zrobić człowiekowi. Musimy tutaj to bardzo mocno nazywać. Bardzo mocno.
Janusz, jeżeli...
Nie tam prawa człowieka, ozmawiamy sobie prawo człowieka, co do głosowania, słuchajcie, to jest prawo do życia, to jest prawo do życia.
Ale mało tego, to jest prawo do życia całych populacji. Tak. Dlatego, że można to zrobić nie tylko z jednostką, ale w tej chwili już nie mówię o takich typowych laserowych broniach nieśmiercionośnych, ale można w ten sposób napromieniać, na przykład za pomocą satelitów albo systemu HARP, można napromieniać w ten sposób całe populacje. I teraz kolejny bardzo poważny, chyba nawet poważniejszy problem w polskiej przestrzeni publicznej, a mianowicie istnieją firmy, niepolskie firmy, które jednocześnie obsługują NFZ w zakresie po prostu zabezpieczania i transmisji danych i jednocześnie są wielkimi koncernami konsultingowymi dla wielkiej farmy. Czyli tutaj mamy absolutną sprzeczność i konflikt interesów.
No ale w sumie
i też to jest wszystko absolutnie oficjalne. To jest wszystko absolutnie oficjalne. Tylko, że jakby wszyscy w polskiej przestrzeni publicznej usiłują nie patrzeć w tę stronę.
Przygotowując się do naszej konferencji, Ewa, powiedzmy o kilku przypadkach konkretnych, gdzie jest informacja, że dzieje się coś niezwykłego. Są ludzie, którzy, na razie może o Magnusie Olsenie,
tak, właśnie
a potem o tym, jak na przykład można wpływać również na popęd seksualny na odległość.
Oczywiście, więc chciałam przede wszystkim powiedzieć bo nie zdążyliśmy w poprzedniej audycji, o takim kolejnym, naprawdę drastycznym przypadku próby uciszenia niewygodnego oponenta. Magnus Olson, który jest założycielem Fundacji EUCACZ, czyli Europejskiej Koalicji Przeciwko Uporczywemu Nękaniu, zmierzał w listopadzie 2013 roku wraz z czworgiem swoich współpracowników w Genewie do siedziby organizacji zwalczającej tortury po to, żeby udzielić tam wywiadu. I po prostu na ulicy nagle, Magnus jest podłączony już od ładnych paru lat, nagle wyłączono mu oddychanie, bo to też można zrobić. I on po prostu padł nieprzytomny na ulicy. Na szczęście była przy nim jego matka, która jest pielęgniarką. Przystąpiła do natychmiastowej akcji reanimacyjnej, kontynuowała przez 30 minut, aż przyjechała karetka. Zabrano go do Francji, i tam po prostu uratowano. I proszę Państwa, tak to wygląda, że bardzo wiele takich pozornie naturalnych śmierci może być efektem tego typu działania. Naprawdę można nam wyłączyć dowolną funkcję spośród naszych kolegów. Zresztą ja też mam ten problem. Mamy taki problem na przykład, że oddziaływują nam na określone mięśnie. Mnie się to zdarza, że nie jestem w stanie zgiąć nogi i wsiąść do tramwaju. I to nawet, znaczy, oczywiście jest ogromny ból, ale oprócz bólu po prostu moje mięśnie i mój system nerwowy nie funkcjonują. I bardzo wiele innych ofiar ma podobne objawy i te objawy mogą być naprawdę przeróżne. Podczas seminarium 29 marca koledzy opowiedzą o tym, w jaki sposób właśnie, jak są gnębieni zupełnie na poziomie ich funkcji życiowych, że w określonym momencie muszą iść do toalety, muszą się podrapać i tak dalej, i tak dalej. I my mamy ogólnie, my ofiary, mamy takie wrażenie, że po prostu kryją się za tym jacyś konkretni ludzie, że jesteśmy gdzieś jakoś zdalnie manipulowani, sterowani przez kontrolerów, przez jakichś agentów. Tymczasem Magnus Olson na podstawie raportów naukowych, jakie zostały mu przekazane, wyprowadza nas z błędu. To znaczy on mówi, że tak naprawdę oczywiście są momenty, kiedy się włączają ludzie w tą kontrolę, ale tak naprawdę to my jesteśmy, a docelowo cała populacja ludzka ma być sterowana na tym poziomie, to znaczy poziomie myśli, emocji i funkcji życiowych, przez superkomputery kwantowe.
I to jest niesamowite, dlatego wizja braci Wachowskich w filmie Matrix, tak wydawałoby się kompletnie fantastyczna, jest tak realistyczna.
Ale ona już jest dawno
ona przekroczona. Ona jest, oczywiście w pewnych miejscach zaczyna to być rzeczywistością. Na ile osoby, z którymi rozmawiasz, też przecież cały czas mam kontakt, telefony, maile, gdzie opowiadają, wynika z tego, że ta komunikacja między tym kimś, to ci wchodzi do głowy i do twojego umysłu i zaczyna z tobą rozmawiać, coś ci podpowiadać, na ile to są już jakbyś programy komputerowe?
Już odpowiadam. Pewno część z Państwa wie, że w czasie II wojny światowej takim kodem nie do złamania przez Niemców, zwłaszcza w okresie montowania operacji w Normandii, to był język baskijski. Alianci używali baskijskiego i Niemcy nigdy na to nie wpadli. Baskijski jest najbardziej rzadkim językiem na świecie, jest 5 grup językowych plus baskijski. Ponieważ ja swojego czasu mówiłam po baskijsku, więc tak sobie myślałam, że no może jeżeli ja sobie to odświeżę i zacznę znowu myśleć i funkcjonować po baskijsku, no to po prostu jakoś ogram, oszukam tych moich kontrolerów. Tymczasem Magnus Olson mówi, proszę Państwa, to jest taki program komputerowy i on już jest w tej chwili operacyjny na całym świecie, łącznie z dalekim wschodem. To jest taki program komputerowy, który jest w stanie analizować myśli i reagować na nie, uwaga, we wszystkich językach świata, jest ich ponad 5,5 tysięcy i w 6 językach martwych. Ja nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę. No,
siły obliczeniowe takiego komputera też musi być.
To jest,
oprogramowanie też jest bardzo ważne, bo sama technika kwantowa, komputerowa to jest jedna, ale trzeba jeszcze oprogramowanie stworzyć. No ale oni mają pieniądze na wszystko, mogą stworzyć oprogramowanie bardzo dobre.
To znaczy w tej chwili podobno już cały świat jest pod to podłączony. To znaczy ten system ma dwa elementy. To jest system HARP, w który wpada jakby wszelka forma telekomunikacji, czyli wszelka forma rejestracji elektronicznej, na przykład tego, co myślimy, oraz po prostu cały system satelitów szpiegowskich, być może też europejski satelita Galileo, który miał być taką europejską wersją amerykańskiego GPS-a. I po prostu połączenie tych dwóch elementów powoduje, że naprawdę nie ma już miejsca na Ziemi, gdzie można by się było schronić.
Chciałem tutaj a propos tego wyścigu zbrojeń, bo on oczywiście trwa, nie wiadomo do końca na jakim poziomie, jeśli chodzi o zaawansowanie tej technologii, jest Rosja i Chiny, no bo Ameryka jest najdalej niestety. No ale tutaj miała konferencja być poświęcona tej tematyce w Rosji.
Ta,
co była już.
Już mówię, w 2000 roku tak, w Moskwie.
Kiedyś tam.
Prawdopodobnie o tej konferencji mówi dr Kilde. Odbyła się konferencja na temat tak zwanej reflexive control. To jest tak zwana kontrola odruchowa człowieka. To jest wszystko to, o czym mówimy.
Rozmawiamy tutaj.
I teraz chciałam Państwu polecić bardzo gorąco tak wrześniowo-październikowy numer z 2014 roku Nexusa.
Znakomity,
gdzie jest bardzo dobry artykuł o kontroli umysłu w XXI wieku, gdzie przystępnie, syntetycznie, ale dość dokładnie są wyjaśnione mechanizmy już tym razem takiej typowej kontroli umysłu. Na czym to polega? Rozpracowano już i tutaj, owszem, w 2000 roku to Rosjanie mieli przewagę i to Rosjanie na tej konferencji wprowadzali w tajniki tego Amerykanów. Ale na dzień dzisiejszy, no niewątpliwie to Amerykanie są, że tak powiem.
Znaczy wiesz, to była konferencja jednak w jakimś sensie jawna do pewnego stopnia.
To znaczy ona nie była, to znaczy
do pewnego stopnia.
Są niektóre artykuły z tej konferencji, które są jawne. Między innymi cała praca nad semiotyką mózgu Johna Davida Norsena, która jest opisana w Nexusie i o której będzie za chwilę.
Będzie to może
natomiast
okazja,
w momencie, kiedy Państwo wpisujecie reflexive control w internecie, to jako jeden z pierwszych linków pojawia się link Amerykańskiej Akademii Wojny, gdzie jest cały zestaw artykułów na ten temat, tylko niestety one bardzo szybko znikają. Więc jeżeli komuś się uda do tego dotrzeć i upublicznić, będziemy wdzięczni.
Ewa, doświadczenie mnie uczy, że tym bardziej, że przygotowujemy się do tej konferencji 29 marca, że tych zagadnień do poruszenia jest na tyle dużo, że kolejne pół godziny jest nam potrzebne. Więc mój pomysł jest taka. Spotkajmy się na ten temat najpóźniej w przyszłą środę w naszym studio.
Tak, bardzo chętnie.
Znowuż dojdzie parę informacji. Na koniec przypomnijmy, naprawdę 29 marca to już jest niedługo. Tutaj we Wrocławiu, w tym gmachu, gdzie jest studio, na parterze, jest taka sala na około powiedzmy 60 osób, gdzie odbędzie się pierwsza polska konferencja. Powiedz dwa zdania jeszcze o programie tej konferencji.
No, program tej konferencji będzie dotyczył dwóch spraw. Po pierwsze, dwóch naszych znakomitych prelegentów, to znaczy Dionizy Pietroń i Mojmir Babaczek z Czech, będzie mówiło o dwóch aspektach tej samej problematyki. To znaczy w wypadku Mojmira Babaczka, który jest naprawdę najlepszym specjalistą w tej części Europy odnośnie problematyki mind control. Mojmir Babaczek będzie mówił o ludzkim systemie, o możliwości oddziaływania na ludzki system nerwowy za pomocą różnego typu promieniowań. Natomiast Dionizy Pietroń opowie nam o konwencjonalnych źródłach promieniowania używanych w mind control. Natomiast jakby drugi temat to będzie już po prostu świadectwo ofiar mind control. Będziemy mieli wideo z wypowiedziami, z wykładami w zasadzie, tak. bo o to prosiliśmy, z wykładami dwojga naszych przyjaciół z Brukseli, których Państwo mogliście wiedzieć, Melanie Vrichan, która będzie mówiła o agendzie transhumanizmu i jeżeli da radę przyjechać do nas Peter Mooring, który będzie mówił o sytuacji ofiar mind control w Europie. Melanie bardzo chciała przyjechać, ale nie będzie mogła z uwagi na to, że ma te problemy zdrowotne, że stosuje się w
obecnie
stosunku do niej
też, jakieś, tak,
też patenty,
dysfunkcje.
Patenty Motorola. Mhm. Natomiast to, co będzie najważniejsze chyba w tej konferencji, to paru naszych kolegów zdecydowało się opowiedzieć Państwu no, o takich bardzo osobistych nawet szczegółach. Tutaj właśnie będzie ten problem, o którym będziemy starali się powiedzieć dokładnie. Problem ingerowania w nasze naprawdę życie intymne. Tak.
są rzeczy niesamowite również o tych kwestiach pobudzenia seksualności. Wiesz, mamy też na piątek...
I religijności.
Na piątek mamy zaplanowaną emisję wystąpienia, znaczy tego wywiadu z Babeczkiem.
To może wtedy dopowiemy.
To ja myślę, że jeżeli znajdziesz czas w piątek, to zapraszam przed emisją tego w sumie 10, ile pamiętam, wywiadu, więc trzeba troszkę to jeszcze omówić szerzej. Jeżeli w piątek masz czas,
jesteśmy
w piątek umówieni. Konferencja pierwsza polska tutaj 20 marca jest konferencją całkowicie darmową. Czyli
oczywiście.
Po prostu poniesiemy koszty osobiście tutaj jako osoby, żeby tam pokryć koszty sali i tak dalej. No przy okazji też prosimy o wsparcie tych wszystkich, którzy w ogóle wspierają Projekt NTV, bo to też jest okazja do tego, by nam pomagać w takich sytuacjach, kiedy konferencję robimy po prostu już bez biletów, prawda? Ewa, ja Ci mogę tylko serdecznie podziękować.
No, wzajemnie.
Wszystkim tym, którzy wzajemnie mówią o tych sprawach. Dziękuję bardzo.
Ale pora na tych, którzy zrobią coś w tych sprawach.
Już się dzieje.